Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że możemy zobaczyć się w moim rodzinnym Białymstoku, w moim okręgu wyborczym. Jestem tu pierwszy raz w nowej politycznej roli marszałka Sejmu. To jest oczywiście wielki zaszczyt, ale też i wielka odpowiedzialność, bo mam świadomość, że to też ważne dla wyborców w Białymstoku, że ich reprezentant piastuje dzisiaj te funkcje i że to jest też zobowiązanie moje, żeby tutaj w okręgu, z którego się wywodzę, wprowadzać te standardy i te pomysły, o których mówiłem w swoim wystąpieniu jako marszałek Sejmu na pierwszym posiedzeniu, ale też i które staram się realizować. Więc przyjechałem dzisiaj tutaj porozmawiać z ludźmi, pokazać, że ten parlament rzeczywiście będzie teraz otwarty, że znowu będzie miejscem, które będzie dostępne, do którego będzie można wejść, ale które też będzie wychodzić do ludzi. Będzie miejscem, w którym będziemy w stanie wymieniać się ze sobą myślami o ważnych rzeczach, pomysłami, ideami, konfrontować się ze sobą, że nie będzie już niczyją maszynką do głosowania, że nie będzie niedostępną twierdzą, że nie będzie, tak jak to miało miejsce przez ostatnich 8 lat, elementem władzy wykonawczej, a nie ustawodawczej. To był ten delikt, który popełniła poprzednia ekipa, że Sejm, który jest w istocie i zgodnie z konstytucją organem tworzącym rząd i nadrzędnym wobec rządu, został zamieniony w posłuszny taśmociąg, którym rząd przeprowadzał rzeczy, które chciał przeprowadzić. Rola Sejmu drastycznie zmalała. Trzeba i tę rolę podnieść, i powagę Sejmu, jego wagę w społeczeństwie przywrócić, bo stabilny, bezpieczny Sejm, szanowany przez obywateli, oglądany, taki, którym się ludzie interesują, będzie jednym z filarów, zworników naszego bezpieczeństwa. Często powtarzam, ale tego nas uczy najnowsza historia, że podziały wewnętrzne kończą się zaproszeniem do zewnętrznej agresji. I widzimy to w wielu miejscach na świecie. Sejm musi być miejscem, w którym te podziały naturalne między nami będą przepracowywane i że będzie wychodziła z nich dobra energia załatwiająca sprawy, pozwalająca załatwić sprawy ludzi. Dzisiaj specjalnie chciałem spotkać się tutaj w Białymstoku z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami. Odwiedziłem na ich zaproszenie, z czego się bardzo cieszę, Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Rozmawialiśmy o bardzo konkretnych rzeczach, które trzeba zrobić już na poziomie legislacji, ale też na poziomie rządu. To ustawa o asystencji osobistej, do której my jako Polska 2050 zobowiązaliśmy się i tego zobowiązania dotrzymamy. Przedstawimy ją w tym Sejmie w najbliższych tygodniach. To rzecz, o której ja nie miałem pojęcia, a teraz już mam, dzięki takim właśnie spotkaniom i rozmowom, to fakt, że choćby w Białymstoku szkoły podstawowe są wyposażone w odpowiednie środki umożliwiające uczestnictwo w zajęciach dzieciakom z niepełnosprawnościami, ale już w szkołach średnich jest z tym bardzo poważny problem. To jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. To jest dostępność środków komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. To jest ustawienie innej logiki myślenia przez grantodawcę państwowego, jeżeli chodzi o relacje z takimi fundacjami jak ta, żeby ten horyzont był dłuższy. Spotkałem się później z młodzieżą w moim liceum, które kończyłem, społecznym liceum na Fabrycznej, w ramach takiego projektu, który chciałbym realizować w czasie tej mojej drogi jako marszałka Sejmu jak najczęściej, lekcji obywatelskich. Rozmowy z młodymi ludźmi, z którym opowiadamy o tym, pokazujemy, ale też konfrontujemy się z pytaniami, co to jest Sejm, po co demokracja parlamentarna, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki ustrój, a nie na inny, jak efektywnie z niego korzystać, jak sprawić, żeby to była nasza wspólna rzecz, a nie tylko coś, co oglądamy w telewizji albo w jakichś innych środkach przekazu. Tych zadań chciałbym realizować więcej i spotykać się z ludźmi. Oczywiście dzisiaj w programie mam spotkanie z prezydentem Białegostoku. Spotkam się z naszymi za chwilę lokalnymi strukturami Partii Polska 2050. Natomiast chciałbym, żeby ten Sejm jak najwięcej rozmawiał z ludźmi, budował relacje nie tylko raz na 4 lata, a pomiędzy tym nic i ewentualnie obserwowanie i pomstowanie na telewizor, tylko żeby posłowie, marszałkowie, marszałek byli obecni cały czas w kontakcie, w relacjach, w spotkaniach, w lekcjach obywatelskich, w podcastach, tak długo jak się da i tak intensywnie jak się da przekonywali, że tylko razem niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, ale tylko razem jesteśmy w stanie budować lepszą Polskę, taką, na jaką się umówiliśmy. Jesteśmy dzisiaj w specyficznej sytuacji politycznej. Dobrze Państwo wiedzą o tym, że mamy jedno ugrupowanie polityczne, które od dłuższego czasu symuluje tworzenie rządu Rzeczpospolitej i koalicję ugrupowań, które są gotowe do stworzenia tego rządu w zasadzie od dzisiaj, od ręki, jeżeli tylko byłaby taka możliwość. Musimy wytrzymać jeszcze te 2 tygodnie tego politycznego teatru, tej politycznej mimikry, żeby mieć w Polsce rząd, który zacznie realizować realną zmianę, za którą ludzie głosowali 15 października. Popatrzcie, do czego doprowadza PiS, niestety trzeba powiedzieć wprost, z prezydentem Dudą. Ludzie podjęli decyzję 15 października, a dopiero w okolicach 15 grudnia ci, którzy dzisiaj trzymają wciąż jeszcze kontrolę nad niektórymi sferami państwa, pozwolą woli Polek i Polaków się ziścić. Przez 2 miesiące mówią tej woli Polaków, która została wyrażona w wyborach, nie interesuje nas to. Nie interesuje nas to, my mamy swoje stołki, których będziemy się trzymać i swoją agendę, którą będziemy realizować. Naród się wypowiedział, a co nas obchodzi naród? My jesteśmy władzą, mówi dziś PiS, mówi dziś niestety również, mówię to z przykrością, prezydent Duda. A więc naród wypowiedział się, ale 2 miesiące może poczekać. Bo władza tak właśnie przez 8 lat nas traktowała. To się nie może powtórzyć. I nie będzie się powtarzać, dopóki też ja i moje ugrupowanie, wspaniała drużyna, z którą idziemy razem już od tylu lat, będzie miała wpływ na to, jak dzieją się rzeczy w Polsce. Na koniec, bo zostałem wywołany do tablicy, jeszcze jeden przykład tej politycznej mimikry. Nie wiem, czy Państwo widzieli wczoraj wspaniale zmontowany, z podłożonym pięknie dźwiękiem i efektami świetlnymi film premiera Mateusza Morawieckiego, który zwraca się do mnie z prośbą o spotkanie w ważnych dla Polaków sprawach i wylicza te sprawy. 3 sprawy. Zerowy VAT na żywność, wakacje kredytowe i obniżenie skuteczne cen energii. Uwielbiam słuchać, jak pan premier Morawiecki, niezrażony niczym, ani pogodą, ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, ani niczym innym, opowiada cały czas te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci. Drodzy Państwo, drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, 0% VAT-u na żywność, możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów. A więc jeżeli teraz pytasz mnie, dlaczego ja nie robię zerowego VAT-u na żywność, odpowiadam, bo to ty jesteś premierem. Bo to jest w twojej gestii. Jedna decyzja ministra finansów i zerowy VAT na żywność zostaje utrzymany. Drugie pytanie, panie premierze Mateuszu Morawiecki. Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? W budżecie, który premier Morawiecki złożył do Sejmu, nie ma zerowego VAT-u na żywność. Czy więc teraz, panie premierze, oczekujesz ode mnie zrobienia czegoś, czego sam nie chciałeś zrobić? Oczekujesz tego od nas? Gdzie jest w tym konsekwencja i spójność? Decyzje w sprawie tak ważnej dla Polaków, skoro ten nieudolny rząd Prawa i Sprawiedliwości i ten teatralny premier, bo nie da się inaczej dzisiaj określić sprawowania przez niego funkcji, nie zrobił i rzecz, którą zaniedbał, rozwiąże i podejmie następny rząd, na który czekamy i który już dziś powinien pracować. Wakacje kredytowe, kolejny punkt, o którym mówi pan premier, pytając, kiedy ja wreszcie umożliwię zrobienie wakacji kredytowych na następny rok Polakom. A gdzie wyście byli, kiedy trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją w Sejmie? Przypomnę, w poprzednim Sejmie, który zebrał się ostatni raz 30 sierpnia przed wyborami, bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą, zamiast załatwiać rzeczy ważne dla Polek i Polaków. Tak, złożyliście teraz w popłochu, w pośpiechu projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Ja zrobiłem z nim to, co powinien zrobić każdy marszałek polskiego Sejmu. Skierowałem najpierw do analiz do Biura Legislacji, do Biura Analiz Sejmowych. Te konsultacje dzisiaj zostały zakończone. Nadam temu projektowi numer druku i skieruję go do komisji, do pierwszego czytania, czyli zrobię dokładnie to, czego nie potrafił robić poprzedni Sejm i poprzedni rząd przez 8 lat. Porządnej legislacji, a nie wrzutek partyjnych, robionych na kolanie, w ostatniej chwili i w oczekiwaniu, że trzy czytania odbędą się jednego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii i o to, żeby rachunki Polaków wyglądały tak, jak powinny wyglądać, wiemy, jak skuteczne są wasze rozwiązania. Dlatego dzisiaj już politycy nowej koalicji, Koalicji Demokratycznej, pracują nad rozwiązaniami, które jak najszybciej po realnym przejęciu władzy, kiedy wreszcie nas do tego dopuścicie, wdrożymy tak, żeby rachunki Polek i Polaków za prąd, za gaz, za ciepło nie zabijały gospodarstw domowych. My wiemy, jak to zrobić. Pomysł jest konkretny, natomiast dzisiaj, póki trwa jeszcze ten metafizyczno-polityczny kabaret Mateusza Morawieckiego, wybaczcie, drodzy państwo, ale nie będziemy ufać ludziom, ani współpracować z ludźmi, którzy okłamywali nas, że coś zrobią albo coś chcą zrobić i dopiero kiedy mają polityczny nóż na gardle, nagle rzucili się do składania ustaw, do robienia rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty ani pomysłu, kiedy jeszcze władza była realnie w ich ręku. Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu, chciałoby się powiedzieć: kończ waść, wstydu oszczędź, ale zdaje się, że nie znajdę w panu specjalnie chłonnego adresata tych słów. Dlatego oczywiście zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy już zostanie wyklarowany pański status i będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jest pan ustępującym premierem, czy też kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd. I wtedy porozmawiamy z pełną otwartością, jak dwóch polityków zajmujących odpowiedzialne stanowiska, o tym, jak rozwiązać realnie, a nie w filmikach robionych na ostatnią chwilę, na dwa tygodnie przed zejściem ze sceny, te problemy, które nurtują dzisiaj Polki i Polaków. Ten Sejm pracuje. Ten Sejm realnie załatwia rzeczy, które są dzisiaj dla nas ważne. Dlatego ustawa o in vitro, dlatego w przyszłym tygodniu ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek, dlatego za chwilę kolejne ustawy. Nie próżnujemy, ale nie damy się też oszukiwać. I nie damy sobą manipulować. W tym Sejmie i w tej kadencji ludzie będą słyszeli uczciwie, co jest zrobione, co mogło być zrobione, co powinno być zrobione, a przede wszystkim będą widzieli, że ta robota rzeczywiście idzie. Mniej filmików, panie premierze Morawiecki, więcej pracy. Zerowy VAT na żywność, proszę go zrobić już jutro, póki ma pan jeszcze ministra finansów. To tyle z mojej strony. Też takiego bieżącego komentarza do twórczości internetowej, która w polityce też ostatnio w znacznej skali ma miejsce. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to ja też oczywiście chętnie odpowiem.
Tak, panie marszałku, Maciej Łowodowski, Gazeta Wyborcza, Białystok. Podobnie się przedstawia. Pierwsze, a propos tych, jak pan to określa, opowieści z Mkuj, Baproci, czy pan zna nazwiska tych kilkudziesięciu posłów i posłanek, o których mówi pan premier Morawiecki, jakoby mieli, z którym jakoby rozmawiał, tak? Mówię tutaj o osobach oczywiście z trzeciej drogi. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakie kroki trzeba podjąć, żeby zapobiec skutkom kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej? Myślę tu w odniesieniu do ludzi w drodze oraz do osób, które im pomagają. I trzecie pytanie, też niejako lokalne. Kiedy i czy w ogóle powstanie komisja specjalna śledcza do spraw zbadania afery w NCBiR. Mam tutaj na myśli na przykład udział pana Jacka Żalka.
Ja nie znam nazwisk tych posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia. Idę o zakład, że on też ich nie zna. No ale cóż można z tym więcej zrobić? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą daną osobą. To już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryterium politycznego kabaretu. Nikt z nim nie rozmawia. No, prawda jest boleśnie prosta. Nikt z nim nie rozmawia. I niezależnie od tego, jak długo i często on będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia, to nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego. To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach, ale ten świat nie istnieje. Nie ma go. No i niestety musimy skonfrontować się ze smutną prawdą, że jeszcze przez 2 tygodnie ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją, będzie premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Ja jestem absolutnie pewien, że jeżeli chodzi o posłów trzeciej drogi, takich kontaktów ani nie było, ani nie były w żaden sposób no, traktowane inaczej niż po prostu z uśmiechem politowania. Ja mam wrażenie, i to też powiem może jasno i wyraźnie, że zaczyna być po tamtej stronie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, coraz więcej polityków i posłów, którzy chyba za chwilę zaczną chcieć z nami rozmawiać, bo nie mogą już patrzeć na to, jak kompromitowana jest ich formacja polityczna poprzez to, co się w tej chwili odgrywa. Drugie pytanie, które pan zadał, dotyczy granicy i wiemy, jak trudna jest to kwestia. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z prezydentem Finlandii, który składał wizytę w Polsce. Finlandia teraz zaczęła mierzyć się z podobnymi, haniebnymi, nieludzkimi metodami, które stosowano wcześniej wobec nas, ale i wobec też tych ludzi, których traktowano jako broń, jako narzędzie geopolityki i wysyłano na granicę Unii Europejskiej. To jest niestety zjawisko, z którym będziemy mieli do czynienia jeszcze przez wiele miesięcy, a być może również przez wiele lat. Dlatego tak ważne jest to, żeby państwo polskie umiało zarządzić tym, nie poprzez głośniejsze granie pieśni patriotycznych, wznoszenie budowli, drukowanie plakatów i opowiadanie o jedności, tylko z realnym, powiem, może to słowo nie jest nie na miejscu tutaj, zimnym pragmatyzmem. Pragmatyzm nie wyklucza humanitaryzmu. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Mówiliśmy o tym przez 3 lata naszej drogi do Sejmu i nadal stoimy na tym dokładnie stanowisku. Pushbacki muszą zostać zakończone. Są nielegalne i niehumanitarne. Natomiast musi zostać stworzony realny system ochrony granicy Rzeczpospolitej, bo ta granica musi być szczelna i bezpieczna. My dobrze wiemy o tym, że na granicę trafiają matki z dziećmi, dramatycznie chore osoby, osoby starsze z krajów, w których rzeczywiście trwają prześladowania, ale też wiemy, że znaczna część migrantów, którzy trafiają na te granice, to po prostu migranci zarobkowi z krajów, w których nie trwa wojna, z krajów, w których nie panują takie warunki, jakie panują u tych osób, o których przed chwilą powiedziałem. I państwo polskie musi być w stanie rozróżnić sytuację jednych i drugich. Państwo polskie musi mieć tyle pieniędzy w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, taką technologię w Straży Granicznej, takie podejście rządu polskiego, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, inne agendy, żeby umieć tym zarządzić. I jeżeli ktoś przychodzi i potrzebuje leczenia, wyleczyć. Jeżeli ktoś potrzebuje złożyć dokumenty, pozwolić mu je złożyć, rozpatrzyć. I jeżeli nie ma prawa do ochrony albo w nielegalny sposób radził sobie z przekroczeniem granicy, deportować w humanitarny sposób, zgodny z prawem i zasadami człowieczeństwa. Deportować szybko, sprawnie i tak, żeby wszyscy wiedzieli, że granicy Rzeczpospolitej Polskiej nielegalnie przekraczać nie wolno. To jest wielkie zadanie, które stoi przed ministrem spraw wewnętrznych, przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, przed Strażą Graniczną, przed tymi wszystkimi jednostkami, które będą się tym zajmowały. Ja też jako człowiek pochodzący z tego regionu i znający ten region i wiedzący, jak wielkie konsekwencje to wywołuje z każdej strony dla naszego życia tutaj, będę próbował doprowadzić do wszystkiego, żeby z takiego pospolitego ruszenia i poruszenia zamienić politykę migracyjną w system. Najpierw na poziomie pogotowia ratunkowego na naszej wschodniej granicy, a w następnym kroku w system, który będzie rzeczywiście nam mówił, ilu migrantów możemy wpuścić zarobkowych w tym roku, ile możemy wydać wiz humanitarnych, a granica będzie bezpieczna. Bo ostatnia rzecz. Ja sam pracowałem w działalności pomocowej, wielokrotnie pracowałem z osobami, które były ofiarami tych kryzysów migranckich, uchodźczych dzisiaj na świecie. Natomiast wiem jedno. My musimy w Polsce też czuć się bezpiecznie. Ze swoim sumieniem, kiedy patrzymy rano w lustro i wiemy, że nie jesteśmy winni śmierci żadnego człowieka, który umarł na polskiej granicy, w polskim lesie, ale musimy się też czuć bezpieczni, bo wiemy, że Putin, że Łukaszenka będą robili wszystko, żeby wepchnąć tu do nas swoją agenturę. która nie zawsze będzie mówiła po rosyjsku i nazywała się Iwan Iwanowicz. Tylko to wygląda zupełnie inaczej. Musimy być dzisiaj gotowi na to, że mamy przeciwnika, który będzie próbował obejść nasze granice. Tu musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Natomiast trzecie...
Tak, w takim razie, a kiedy pusztaki będą, kiedy będą zaprzestane?
To nie jest kompetencja marszałka Sejmu, tylko to jest kompetencja przyszłego rządu, ministra spraw wewnętrznych. Jak ten rząd zostanie powołany i zajmie się tą sprawą, ja na pewno będę też z ministrem spraw wewnętrznych o tym rozmawiał jako poseł z tego regionu i zwracał mu uwagę na to, że jedno drugiego nie wyklucza, że bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. W moim pojęciu pushbacki stosowane specjalnie, mam tu na myśli sytuacje, które są ewidentnie humanitarne i powinny być zaopatrzone w sposób humanitarny, nie powinny mieć miejsca, bo to podważa zaufanie do Rzeczpospolitej, bo to autorytet Rzeczpospolitej obniża. Ale wierzcie mi, że to się da zrobić tak, żeby zatrzymanie pushbacków nie kończyło się tym, że przez naszą granicę w każdym miejscu, w którym chce, przechodzi kto chce. Bo na to też zgody polskiego państwa być po prostu nie może. Od tego mamy granicę, że ona musi być szczelna i bezpieczna, kropka. Natomiast jeżeli pyta pan o komisję w sprawie NCBR, wiem, to jest wola polityczna. Politycy przynieśli dzisiaj do marszałka Sejmu, do laski marszałkowskiej, trzy projekty bardzo konkretne, które będziemy procedować w przyszłym tygodniu. Komisja śledcza w sprawie wyborów kopertowych, Pegasusa i handlu wizami. Wiem, że trwają rozmowy o kolejnych projektach uchwał w sprawie komisji śledczych, ale ja wychodzę z założenia, że my nie możemy teraz skupić się wyłącznie na komisjach śledczych w Sejmie. A więc zróbmy najpierw te trzy, to i tak jest sporo. Niech one zaczną pracować, to zajmie parę tygodni, zanim one się ukonstytuują, Sejm wybierze członków i niech pokażą swoją sprawność. A na początku przyszłego roku, w pierwszym półroczu przyszłego roku, będziemy brali na warsztat kolejne rzeczy. Mi nie zależy na tym, żeby w Sejmie powstała kolejna mała scena, na której politycy będą grali swoje małe spektakle. Mi zależy na tym, żeby w ciągu 3-4 miesięcy każda z tych komisji śledczych przygotowywała raport, pokazywała, co ustaliła i żebyśmy mogli skwitować to i z tym do prokuratury i brać się za następną aferę. To są dzisiaj, my potrzebujemy sprawczości. Wielokrotnie powtarzam, to jest dokładnie tak jak z innymi karami. My potrzebujemy poczucia nieuchronności kary, a nie zmagania się na teatralność procesu. Mała, duża afera musi być nieuchronnie rozstrzygnięta, wyjaśniona, kwity muszą się znaleźć na stole i to będzie priorytet marszałka Sejmu, dopóki ja nim będę, jeżeli chodzi o tworzenie nowych komisji śledczych.
Panie marszałku, ja muszę dokończyć. Ostatni raz.
Pan redaktor robi ze mną oskarowy wywiad, na pewno taki długi.
Ostatnią rzecz. W takim razie, co zrobić teraz, kiedy się zaczyna ostra zima, z tymi ludźmi, którzy są w Lasach Podlaskich, na granicy polsko-białoruskiej? Co zrobić, żeby pomóc wolontariuszom, żeby im nie przeszkadzano w tej pomocy?
Wie pan, sytuacja jest prosta. Każdy funkcjonariusz, każdy żołnierz jest żołnierzem, funkcjonariuszem i jest człowiekiem. Jeżeli sytuacja jest humanitarna i wymaga pomocy humanitarnej, to należy udzielić pomocy humanitarnej. Jeżeli ktoś umiera z odmrożeń, to należy natychmiast zabrać go do szpitala i pomóc leczyć odmrożenia. To nie zmienia jego statusu formalnego, bo jeżeli się okaże, że jest w Polsce nielegalnie, że nie złożył wniosku, wniosek został negatywnie rozpatrzony, to potem jak wróci do zdrowia, powinien zostać deportowany. Natomiast w sytuacji, w której znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, to nie ma dyskusji. To po prostu reagujemy tak jak ludzie z ludźmi w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Czy to funkcjonariusz o tym powinien decydować? Nie. Ani ja, jako polityk. O tym powinien decydować lekarz, który może się w tej sprawie kompetentnie wypowiedzieć. Słuchajcie, to naprawdę jest jakaś fizyka jądrowa? Ja wam opowiadam o państwie, które działa. W którym lekarz wykonuje swoje zadania, w którym strażnik graniczny wykonuje swoje zadania, organizacje pozarządowe wykonują swoje zadania i one wszystkie grają jako wspólny system. Na pewno powinniśmy tych, którzy dzisiaj, ja nie mówię o wszystkich, bo tu naprawdę są bardzo różne przypadki na tej granicy, ale tych, którzy znajdują się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, po prostu traktować jako osoby w stanie zagrożenia zdrowia i życia, kropka.
Panie marszałku, ale tylko wejdę w ten wątek, bo też pan mówi o deportacjach. One też do wielu krajów nie są możliwe, bądź grożą śmiercią, czy dla deportowanego, czy dla jego bliskich, bo tak wyglądają prześladowania polityczne czy religijne w wielu krajach trzeciego świata, czy na Bliskim Wschodzie.
Pełna zgoda. Natomiast proszę pamiętać o tym, że deportacji w takich sytuacjach i tak z zasady się nie uruchamia. że mówimy o deportacji tych, a mamy ich mnóstwo również na granicy, migrantów, którzy są po prostu migrantami zarobkowymi z krajów, które nie są objęte dzisiaj wojną. Z Bangladeszu, z Indii, z Pakistanu, z innych miejsc, z których przyjeżdżają ludzie jako turyści, ale przyjeżdżają też rzeczywiście czasami próbując się przedrzeć przez zieloną granicę jako migranci. Mamy oczywiście też ludzi z Syrii, mamy ludzi z Erytrei, mamy ludzi, którzy rzeczywiście przybywają z krajów, w których powrót może się skończyć dla nich tragicznie, ale znowu, to jest mądre państwo, które doskonale wie i nasze państwo to wie, bo ma listę tych państw, w których trwa wojna, w których trwają prześladowania, powrót do których może skończyć się śmiercią. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy przyjechali z innych państw i oni mogą normalnie podlegać deportacji. Mądre państwo to wie, sprawnie działające państwo to wie, a nie organizuje w tej sprawie wielkie akademie ku czci. Ja chciałbym zobaczyć państwo, które działa, a nie które śpiewa podniesionym głosem na wysokim C, że działa. Ono ma działać, a nie śpiewać o działaniu.
Kiedy to spotkanie miałoby się odbyć? Co pan powie premierowi Morawieckiemu? Czy rzeczywiście będą panowie wspólnie tę datę ustalać? Czy pan tę datę ustali? Jeżeli tak, to na kiedy? Mówię oczywiście o dacie.
Jak powiedziałem, zaraz po tym, jak wyklaruje się status Mateusza Morawieckiego, formalny status, rozumiem, że stanie się to pewnie w poniedziałek, bo zapowiedział, że dzisiaj, że rząd swój pokaże w poniedziałek. 14 dni mija w poniedziałek najprawdopodobniej prezydent ten rząd Mateusza Morawieckiego powoła. Jeżeli tak się stanie, to ja niezwłocznie wystosuję zaproszenie do pana premiera Morawieckiego. We wtorek i środę mamy trudny Sejm. Może w środę uda się spotkać, jeżeli nie, to znajdziemy na pewno dogodny termin w przyszłym tygodniu, też patrząc na kalendarz pana Morawieckiego, bo musimy się spotkać. Musimy porozmawiać o tym, jak pan premier wyobraża sobie proces dochodzenia do wygłoszenia exposé. Pracował, ja zasugeruję mu, pracował nad tym już dość długo i nad formowaniem rządu i jak widać z twórczości różnego rodzaju. Ma mnóstwo świetnych pomysłów, które pewnie w exposé się znajdą, więc może to już jest gotowy tekst. I może nie ma co czekać 14 dni, tylko można już iść do Sejmu i poddać się weryfikacji większości parlamentarnej. Więc ja będę nalegał na pana premiera, żeby exposé wygłosił jak najszybciej. Natomiast jeżeli pan premier poinformuje mnie, że potrzebuje pełnych 14 dni na przygotowanie się do exposé, wyznaczę mu pierwszy możliwy termin też z perspektywy Sejmu, tego 14 dnia, żeby przyszedł i przed Izbą się zaprezentował, bo uważam, że nie ma na co czekać i powinniśmy rzeczywiście zacząć wreszcie sprawy załatwiać na poważnie, a nie w trybie, w którym rząd funkcjonuje w ten sposób, że jeden z wysokiej rangi polityków opowiada, że go tworzy w niekończącym się internetowym serialu.
Też chciałam dopytać, bo ten termin najszybszy to jest 11 tak. grudnia. Czy to jest możliwe, czy przewiduje pan taki scenariusz, żeby od razu tego samego dnia głosować, jeżeli chodzi o obowiązywania nad rządem Donalda Tuska? I czego pan się w ogóle spodziewa w poniedziałek? Czy premier Morawiecki znajdzie ministrów, których ponownie obdarzy zaufaniem, którzy obdarzą jego, jak razem będą tworzyć ten rząd i co z rządem Donalda Tuska? Na jakim jest etapie i kiedy poznamy pełen?
O mój Boże, ile pytań naraz, po prostu teraz.
To jest jedno tylko wielowątkowe.
Tylko jedno wielowątkowe, bo w sumie i tak się wszystko sprowadza do polskiego rządu, na który już wszyscy czekamy. Ja powiedziałem już bardzo jasno, nie zamknę pierwszego posiedzenia Sejmu, dopóki z Sejmu nie wyjdzie rząd. Robię to również dlatego, żeby być gotowym na wszelkie ewentualności, wszelkie sytuacje, które w polityce mogą się zdarzać z dnia na dzień. Zwoływanie, zamykanie i otwieranie kolejnego posiedzenia Sejmu to są formalności, zawiadomienie wielu osób w państwie, konieczność dotrzymania terminów. My ten Sejm będziemy trzymać pod parą i uczynimy z niego jeden z najbardziej prężnych i pracujących Sejmów początków kadencji, kiedy patrzę wstecz. Więc będziemy spotykać się co tydzień i będziemy gotowi na to, żeby premier Morawiecki w dowolnym dniu w ciągu tych 14 dni do Sejmu przyszedł i wygłaszał exposé. Zaraz potem inicjatywa wraca do parlamentu i w zależności od tego, bo tu też będą grały rolę godziny. o której premier Morawiecki został odwołany i powierzona mu została misja tworzenia nowego rządu. Od tego momentu musimy dokładnie policzyć 14 dni. Od momentu, kiedy zakończyła się jego misja, może minąć mniej czasu, więc być może będzie to głosowanie 11, jak zdążymy się uporać z exposé, być może 12 po północy albo 12 rano. Na pewno zrobimy wszystko, co się da, żeby skrócić ten czas. Bez Hołowia, bez rządu w Polsce. On teraz trwa de facto i on się musi skończyć jak najszybciej. To jest kwestia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. To jest polska racja stanu. Dlatego niezwłocznie po tym, jak przegłosujemy wotum zaufania, raczej jak sądzę jego brak, dla rządu Mateusza Morawieckiego, w pierwszej możliwej godzinie, w której będzie to możliwe, Sejm przystąpi do głosowania nad drugim krokiem. Nad exposé i rządem Donalda Tuska. To jest, wiecie, długa procedura. Procedura głosowania w drugim kroku to jest głosowanie przy pomocy kart wrzucanych do urny, imiennych przez wszystkich posłów. To chwilę zajmie, podobnie zresztą jak exposé. Ale my musimy być gotowi, żeby też panu prezydentowi nie dawać żadnych powodów do tego, żeby powołanie tego rządu opóźniać. A więc no, spodziewam się, że rząd wyjdzie z Sejmu 11 wieczorem albo 12 w ciągu dnia, gotowy do powołania przez prezydenta. Mam nadzieję, że prezydent, jak powiedziałem, nie będzie uprawiał żadnej złośliwości politycznej, tylko jak najszybciej ten rząd powoła.
Jeszcze w tym wątku jedno pytanie doprecyzowujące, tak? I już zamkniemy.
Tak. Pierwszy komentarz do daty 13 grudnia. Jak pan się na to zapatruje właśnie na ten dzień, jeśli chodzi o powołanie i zaprzysiężenie nowego rządu? I właśnie odnośnie tego rządu Donalda Tuska, czy tam na giełdzie nazwisk ministerialnych wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, czy możliwe są jeszcze jakieś ruchy?
13 grudnia to jest oczywiście data bardzo ważna w historii Polski, natomiast ja nie podejrzewam prezydenta Dudy o taką aż małostkowość, że chciałby budować teraz jakieś paralele historyczne między tworzeniem rządu Donalda Tuska a wprowadzaniem stanu wojennego, bo to już by była wyjątkowa małość, a ja o taką prezydenta nie oskarżam. Jest to data jak każda inna. Jest to dzień dobry jak każdy inny na to, żeby powołać rząd Rzeczpospolitej i żeby też ta data, która kojarzyła się nam z pewnego rodzaju no bardzo trudnymi wydarzeniami, być może zyskała też nowe oblicze, dobre oblicze. Takie oblicze, które będzie wreszcie przypieczętowaniem tej nadziei, która 15 października wyszła z lokali wyborczych dzięki państwa decyzji. A więc ja bym nie fetyszyzował tej daty. Jeżeli będzie trzeba odebrać nominację 13 października, to zapewniam, że i premier, przepraszam, grudnia, wszyscy ministrowie te nominacje bez szemrania i bez żadnego komentarza odbiorą, ciesząc się z tego, że zaczyna się nowa misja. Jeżeli pyta pani, i pani też zdaje się pytała o skład rządu i tego przyszłego i czy wszystkie nazwiska są dopięte, tak, wszystkie nazwiska są dopięte. Obszary odpowiedzialności są podzielone, wiemy, przepraszam, a to już proszę pytać premiera Donalda Tuska, to jest jego projekt, w tym sensie, że to on jest gospodarzem jako szef tego przyszłego rządu, to on powinien mieć prawo do decyzji, kiedy zechce swoich współpracowników przedstawić. Podział odpowiedzialności osoby ministrów mamy uzgodnione i nie przewiduję tutaj żadnych zmian.
Bardzo dziękuję.
Panie marszałku, mogę jeszcze jedno?
Ale takie pół pytania, bo ja muszę już naprawdę iść, bo to...
Chodzi mi o obywatelski projekt pielęgniarek dotyczący najniższego ustalania, najniższego wynagrodzenia. Jaka jest perspektywa poparcia?
Moim zdaniem ogromna. Przecież myśmy wszyscy w kampanii mówili, że te podwyżki się pielęgniarkom, nie tylko pielęgniarkom, bo w tej ustawie są też diagności laboratoryjni, inne zawody medyczne, one się po prostu należą. Ten projekt jest sprawiedliwy. Na wielu płaszczyznach. On nie tylko podnosi realnie płace poprzez zmianę współczynników, ale on też na przykład robi coś, o czym mówiłem na konferencji w Sejmie. Że dzisiaj masz tak, że jeżeli podnosisz sobie kwalifikacje, to czasem musisz czekać prawie rok na to, aż zauważy to twoje wynagrodzenie. Bo wynagrodzenie jest przypisane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, a nie do twoich rzeczywistych. No to jaka to jest zachęta dla ludzi pracujących w ochronie zdrowia, żeby podnosili swoje kwalifikacje? Pielęgniarki przyszły z tym projektem. Zebrano prawie 140 tysięcy podpisów. Protestowały pod Sejmem. No ile on ma? Jaki jest powód, żeby on leżał w zamrażarce? To jest niezwykle ważne, żeby ten projekt został przeprocedowany. Projekty obywatelskie mają to do siebie, że muszą mieć pierwsze czytanie nie w komisji, a na posiedzeniu plenarnym. Mam nadzieję, że to posiedzenie, znaczy, że to czytanie odbędzie się skutecznie w środę, że odeślemy ten projekt do dalszych prac w komisji i że na kolejnych posiedzeniach Sejmu zrobimy drugie czytanie i będziemy w stanie go w miarę szybko przegłosować. Spodziewam się, że znajdzie poparcie w większości demokratycznej, która dzisiaj władzę w Polsce przejmuje. Dziękuję bardzo.